Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam w tej drugiej części. Z pierwszej do drugiej przeprowadza nas pieśń na rok świętego Józefa. O Józefie, patronie pańskiego wcielenia, bądź nam światłem, Kościół prowadź. To powiem szczerze, brzmi jak truizm, że żyjemy w ciekawych czasach. I to jest prawda. Trzeba dopowiedzieć, że to są czasy trudne, ale też otrzymujemy jakby z łona Kościoła takie wspaniałe pomoce, które chcemy wykorzystać, może jeszcze bardziej zauważyć. Chyba dobrze już oswoiliśmy się tak w tym najlepszym tego słowa znaczeniu z tym, że od 8 grudnia 2020 roku biegnie czas, który określamy rok świętego Józefa. A od dnia świętego Józefa, uroczystego dnia 19 marca, znów czas, który określamy mianem rok rodziny, albo rozszerzając, rok rodziny Amoris Laetitia. No i tu powiem, czy gdyby zapytać o świadomość dotyczącą tego roku, czy byłoby tak samo jak z rokiem świętego Józefa, może słabiej. Ale chyba właśnie dlatego podejmujemy dzisiaj ten temat, żeby było lepiej. I dlatego mamy naszych gości, których bardzo serdecznie witam i cieszę się, że przybywają do nas. No, można powiedzieć, goście z najwyższej półki, jeśli chodzi o ten temat. Jest z nami dzisiaj, zaczniemy od kobiety, pani Beata Choroszewska, która pełni funkcję krajowej doradczyni życia rodzinnego. Piękna, odpowiedzialna posługa. No i w tym temacie też ma na pewno wiele do powiedzenia. Pani Beato, witamy w Kaliszu świętego Józefa w sanktuarium.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I jest z nami ksiądz Przemysław Drąg, który jest dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, kapłan diecezji rzeszowskiej, ale właśnie teraz mocno zaangażowany w tych strukturach dotyczących duszpasterstwa rodzin. Księże Przemysławie, również witamy. I pani, i ksiądz nie pierwszy raz w sanktuarium, ale cieszę się, że jesteście. Witam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim.
Tak, rzeczywiście, no, zacząłem od takiego trochę czepiania się i może trochę pozostanę w tej roli, że będę się czepiał. Rok rodziny. Powiedzcie, no właśnie jak jest? Czy po tych już kilku tygodniach, właściwie nawet miesiącach, które upływają, czy możemy powiedzieć, że chociaż trochę zatrybiło, mówiąc takim prostym językiem, że ludzie wiedzą, że jest, po co jest. No właśnie, po co jest rok rodziny Amoris Laetitia?
Po pierwsze, wielkim pragnieniem Ojca Świętego Franciszka było to, aby na nowo przemyśleć rolę małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. Kanwą tego pomysłu jest jego adhortacja, która powstała po synodzie o rodzinie, wydana właśnie w Dzień Świętego Józefa, Amoris Laetitia, gdzie mamy odkrywać ten skarb miłości rodzinnej. Możemy powiedzieć, że między innymi dzięki uprzejmości telewizji Trwam 19 marca bieżącego roku w łączności z Ojcem Świętym zawierzyliśmy ten rok rodziny w Polsce, prosząc na Jasnej Górze podczas apelu jasnogórskiego, aby ten czas był czasem przemian dla wielu rodzin. I myślę, to co najważniejsze, papież Franciszek nie prosi o wielkie konferencje, spotkania, ale bardzo prosi o to, aby właśnie w rodzinie, w małżeństwie członkowie tych rodzin spotkali się, zaczęli się więcej ze sobą spotykać, zaczęli ze sobą rozmawiać, zaczęli się przede wszystkim modlić i przeżywać swoją wiarę jako małżeństwo, jako rodzina oparta o sakrament.
Gdyby powiedzieć o samej terminologii, to czasem tak słyszę tu i tam, wkrada się sformułowanie, że to jest rok świętej rodziny. Nie próbujemy się odżegnywać od tego, tej bliskości, ale w istocie chodzi o rodzinę i o to, co się ma wydarzyć w rodzinach, które teraz budują to doświadczenie miłości małżeńskiej i rodzinnej. Pani Beato, tak?
Tak, rzeczywiście jest to rok rodziny, rok, który bardzo wyraźnie ma za cel podkreślenie roli rodziny w Kościele również. I tutaj kardynał Farrell, prefekt dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia, takiego miejsca, które jest odpowiedzialne właśnie za organizowanie również i tego wydarzenia, jakim jest Rok Rodziny, bardzo konkretnie mówi, że ten rok powinien być takim czasem potrójnej odnowy duszpasterskiej. Na czym polega ta potrójna odnowa? Po pierwsze, że rodziny mają być miejscem ewangelizacji. To rodziny są tym miejscem, które właśnie poprzez bycie ze sobą w relacji, rozwijanie wzajemnej miłości, bycie świadectwem na zewnątrz, to, że te relacje są trwałe, już przez sam fakt bycia razem są świadectwem, są miejscem ewangelizacji na zewnątrz. Drugim takim zaproszeniem kardynała Farrella to jest po drugie zmiana mentalności z tego, aby rodzina była podmiotem duszpasterstwa, a nie przedmiotem. I trzecim jest taka większa troska o przygotowanie, o pomoc tym, którzy towarzyszą rodzinom, o podniesienie ich kompetencji, o otoczenie ich troską.
Ja bym powiedział tak, oczywiście tak, to są te dopowiedzenia, które podpowiadają nam, jak mamy się teraz zachować w tym czasie, ale w jakimś sensie wydaje się, że ten Rok Rodziny może jest reakcją na to, że otrzymaliśmy 5 lat temu, tak jak ksiądz Przemysław zaznaczył, w dniu świętego Józefa, 19 marca, ten dokument, adhortację, Amoris Laetitia. No i po tych 5 latach, znów się czepiam, to takie, co byśmy określili nowe, co by mogło się wiązać z dobrym przeżyciem tej treści zaproponowanej właśnie przez Ojca Świętego, jakby się nie pojawiło, albo przynajmniej nie na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Jest to jakby próba też chyba wskazania raz jeszcze na tę treść i na ten dokument, prawda?
Myślę, że warto to podkreślić, że adhortacja powstała już po drugim synodzie o rodzinie w 2015 roku i ten namysł nad rodziną prowadzi do odkrywania tej istotnej roli w tej komórce, tej komórki w społeczeństwie i prowadzi do tego, że odkrywamy w małżeństwie i rodzinie wielki potencjał. Ja myślę, że trzeba na tym się skupić, to co papież bardzo mocno podkreśla, że dosyć już pasywnego oddziaływania, dosyć krytykowania, mamy być proaktywni, mamy być radośni i każda rodzina, każde małżeństwo ma odkryć tę radość w małżeństwie i rodzinie. Co to dla nas znaczy w przełożeniu na język tutaj współczesny, język polski w naszym kraju? Myślę, pierwsza sprawa, która mocno wynika właśnie z adhortacji, to kwestia relacji, relacji, relacji. Dlaczego? Podczas diagnozowania pewnych zjawisk właśnie podczas synodu okazało się, że w wielu przypadkach, w Europie Zachodniej zwłaszcza, mamy do czynienia z wielką samotnością. Nawet wśród ludzi, którzy żyją w małżeństwie i rodzinie. W związku z tym papież mówi relacje, odświeżyć relacje, ale nie da się ich odświeżyć, nie da się ich przeżyć bez spojrzenia na Pana Boga. Nie da się utwierdzić tej miłości, przebaczenia, bez odkrywania tej miłości i przebaczenia, która płynie z krzyża. I druga, myślę, rzecz bardzo ważna, o której trochę zapominamy, musimy się też trochę uderzyć w piersi. Myślę, że żaden inny papież nie mówił tak pięknie o mistyce życia małżeńskiego. Papież nie boi się tego użyć. Spojrzenie na ukochaną osobę oczami Jezusa Chrystusa jest najgłębszym doświadczeniem duchowym, mówi papież, jest doświadczeniem mistycznym. I to jest, myślę, coś pięknego. I myślę, że brakuje nam trochę takiej świeżości, takiej radości w przepowiadaniu o małżeństwie i rodzinie. Jak wspomniała też pani Beata, potrzebujemy małżonków, którzy zaangażują się w duszpasterstwo rodzin. Tych, którzy nie będą się bali pójść, podzielić swoim świadectwem, czasami swoją kruchością, podzieli się tym z innymi, aby pokazać, że to nie my po ludzku uzdrawiamy nasze małżeństwo, to nie my tylko po ludzku przeżywamy miłość, ale w tym wszystkim jest obecny Jezus Chrystus, który jest źródłem tej miłości, tej radości. Dlatego myślę, że warto to odkrywać. Właśnie relacje, relacje, budowanie w rodzinach tych relacji i kwestia tego mistycyzmu tego życia duchowego w małżeństwie rodziny.
Pani Beata?
Mamy też wrażenie, że rzeczywiście adhortacja Amoris Laetitia nie zawsze jest tak rozpoznana, często jest niepoznana w naszych środowiskach. A tutaj warto zaznaczyć, że papież Franciszek bardzo praktycznie podchodzi do kwestii rozwijania relacji, szczególnie tej małżeńskiej. Pozwolę sobie przytoczyć krótki fragment ze 113 punktu. Proszę posłuchać. Małżonkowie, którzy się kochają i należą do siebie, mówią dobrze jedno o drugim. Starają się pokazać dobrą stronę współmałżonka, a nie tylko jego słabości i błędy. W każdym razie zachowują milczenie, aby nie zniszczyć jego obrazu. Gdybyśmy raz tak na tydzień powzięli takie postanowienie, że znajduję, dobrze myślę o moim współmałżonku, znajduję dobre cechy, nie mówię o nim na zewnątrz, nie skarżę się, tylko w swoim sercu też oddaję go Panu Jezusowi, Panu Bogu. Myślę, że dużo relacji byłoby też uporządkowanych, ale i uleczonych.
Ja jeszcze za chwilę wrócimy do tego, ale bym powiedział, bo to warto też powiedzieć, że to jest trudne. No, stało się coś takiego, co no, być może można było się tego spodziewać. Zawężono jakby treść tego dokumentu do czegoś, co owszem istotne, ważne, poruszone na synodzie, ale nie stanowi całości treści tej adhortacji. Pani Beata mówi 113 punkt. To jest dość obszerny dokument i trzeba powiedzieć, to nie jest dokument, który no, dotyczy tylko tej sprawy, która została bardzo, bardzo mocno przedyskutowana i mówię, ważna, ale warto przeczytać cały dokument. Ksiądz Przemek mówił o takiej praktyce chyba w diecezji warszawsko-praskiej, prawda?
Tak, myślę, że warto zareklamować, przypomnieć. Na stronie diecezji warszawsko-praskiej koordynuje to duszpasterz rodzin, ksiądz Robert. Codziennie jedno małżeństwo, które wcześniej się zgłasza, właśnie w swoim domu rodzinnym, który jest przecież domowym kościołem, czyta dwa kolejne numery adhortacji Amoris Laetitia. Czyni to w otoczeniu swoich dzieci, w swoich ścianach i myślę, że to jest przepiękne świadectwo tego, że ten dokument trzeba, powiem tak brutalnie, przetrawić powoli, spokojnie. Nie wystarczy przeczytać go raz i szybko, trzeba go spokojnie przemyśleć, zobaczyć. Jest tam wiele sugestii do nas, dla duszpasterzy, ale także dla wielu małżeństw i rodzin. I myślę, to co jest też bardzo piękne w dokumencie, parafia, która jest przyjazna rodzinie. Parafia, w której jest miejsce dla rodzin. I papież powie trochę swoją mentalnością argentyńską, miejsce na spotkanie, przestrzeń spotkania, przestrzeń rozmowy, przestrzeń modlitwy, ale także przestrzeń spotkania z Jezusem Chrystusem i z duszpasterzem. I to jest, myślę, piękna, piękna rzecz i może warto pomyśleć w tym roku rodziny, abyśmy odkrywali takie przestrzenie w naszej parafii, gdzie rodziny mogą się spotkać, pobyć ze sobą, odkryć, że pewne problemy i trudności, które przeżywają, ale także radości są wspólne. Czasami myślę, to jest ten problem, kiedy wiele małżeństw do mnie przychodzi i mówi, że księdza, moje problemy są wyjątkowe, nikt takich nie ma. Nieprawda. Inni przeżywają bardzo podobne problemy i takie miejsce spotkania w parafii, myślę, byłoby czymś cudownym, co pomogłoby uleczyć wiele różnych ran i pomogło iść ku pewnej perspektywie uzdrowienia małżeństwa.
Czyli znów wyczuwamy to, co ksiądz na samym początku zaznaczył, że no nie chodzi o sympozja, prelekcje, referaty, tylko żeby zejść tak bardzo, bardzo blisko, czyli wprost do domu, gdzie się otwiera tekst, czyta, no i nad nim zastanawia, modli się tym tekstem i próbuje wprowadzać w życie, no albo właśnie parafia. Każda parafia przyjazna rodzinie.
Myślę też to, co jest pierwszym zdaniem dokumentu, tak? Wchodzimy do rodzinnego domu, do domu, w którym przy stole siedzi cała rodzina. To jest, myślę, piękny obraz, do którego warto wracać. Może właśnie od tego warto zaczynać w naszych rodzinach, abyśmy się spotkali przy stole, abyśmy ten stół pobłogosławili, abyśmy uczyli się przy stole rozmawiać. Myślę, że to jest piękny dokument, bo jest bardzo konkretny. Nikt nie może powiedzieć, że nie rozumiem tego dokumentu, nie chcę go czytać, nie potrafię go po prostu wcielić w moje życie. Ten dokument jest dla każdego normalnego człowieka i myślę, że to jest też piękne, kiedy papież powie bardzo jasno i wyraźnie. Każdy kapłan, mocą swojego kapłaństwa, sakramentu kapłaństwa, jest automatycznie duszpasterzem rodzin. Więc nikt z nas, księży, nie może się wymówić, że nie potrafi docierać do rodziny, rozmawiać czy z nimi się modlić.
Tak.
I tutaj papież Franciszek też bardzo konkretnie mówi o tym, żeby to duszpasterstwo rodzin było zogniskowane na konkretne rodziny, żeby to nie było duszpasterstwo masowe, ale żebyśmy w swoich działaniach docierali do tej konkretnej rodziny, która jest w naszej parafii, która jest gdzieś obok, zaprzyjaźniona z nami. Także myślę, że to też jest duża wartość tej adhortacji.
Też to już wypływa z tego, co ksiądz, co pani mówicie, że to też nie jest treść, która ma być jakimś ratunkiem wobec kryzysów, nawet jakichś patologii, tylko jest to pewna podpowiedź, jak wzrastać w świętości na drodze życia małżeńskiego i rodzinnego. To jest istotne, bo czasem kojarzymy, że jak jest duszpasterstwo, no to no jest jakiś brat, jest jakaś patologia, nawet można by powiedzieć, to wtedy idziemy, szukamy ratunku. Tutaj owszem też ratunek, żeby dobrze wykorzystać to, co jest powołaniem małżeńskim, rodzinnym, prawda?
Ja przy okazji chciałbym się, odpowiadając na to pytanie, chciałbym się przy okazji trochę pochwalić. Duszpasterstwo rodzin w Polsce istnieje w pewnych strukturach zorganizowanych w niektórych diecezjach prawie 60 lat. Żadne inne duszpasterstwo nie gromadzi tyle osób świeckich, małżeństw i nieraz całych rodzin, które poświęcają swój czas, zaangażowanie, aby pomagać innym, formować narzeczonych, pomagać innym małżeństwom. Mamy ponad 3000 doradców życia rodzinnego w 41 diecezjach, którzy dzień po dniu są z narzeczonymi, modlą się z nimi, prowadzą spotkania, konferencje, dają świadectwo swojego życia rodzinnego. I myślę, że warto spojrzeć na duszpasterstwo rodzin jako na formację, która prowadzi do tego, że nasze małżeństwo staje się piękniejsze, więcej w nim jest radości, dojrzałości, że to duszpasterstwo rodzin prowadzi wreszcie do tego, że wzrastamy w tej świętości i jej się nie boimy. A ta świętość, widać to właśnie świetnie w dokumencie, wyraża się w tych zwykłych, codziennych gestach. Kiedy mamy czas, żeby siebie wzajemnie zauważyć, kiedy mamy czas, aby ze sobą usiąść, porozmawiać, pomodlić się, kiedy właśnie potrafimy spojrzeć na drugą osobę oczami Jezusa Chrystusa. Proste, zwykłe gesty. Myślę, że to jest moc tego dokumentu i to jest moc duszpasterstwa rodzin.
Pani Beato, niech się pani też pochwali. Pani praca w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin. No właśnie to doświadczenie tego, co mamy, czym dysponujemy, bo czasem tacy jesteśmy skuleni, myślimy, że nic, że wszystko trzeba teraz zbudować. To nieprawda. Są narzędzia konkretne, z których można korzystać i w Polsce, i w diecezjach, i w parafiach, prawda?
Tak, to prawda. Tak jak wspomniał ksiądz Przemysław, mamy około 3000 osób zaangażowanych, osób świeckich w duszpasterstwo rodzin. Są to konkretne osoby, które też mają swoje doświadczenie własnego małżeństwa. I tutaj myślę, że to, co jest ważne w strukturach duszpasterstwa rodzin, to też to, w jaki sposób przebiega przygotowanie do małżeństwa. Są to osoby, które mając doświadczenie własnego małżeństwa, pokazują cel, drogę, dają konkretne narzędzia tym, którzy dopiero co się do niego przygotowują. To jest jedna kwestia. Druga rzecz to są wszelkiego rodzaju wspólnoty o charakterze rodzinnym. Co roku Duszpasterstwo Rodzin we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego robi takie badanie sprawdzające stan, poziom duszpasterstwa rodzin, wspólnot i widzimy, że poziom, że liczba tych wspólnot coraz bardziej wzrasta. Liczba osób korzystających, przychodzących na spotkania, to jest konkretny znak na to, że ludzie szukają, że chcą wsparcia, potrzebują tego światła, potrzebują też odnaleźć na nowo, może spojrzeć na nowo na łaskę sakramentu małżeństwa, by odnaleźć swoje umocnienie właśnie w relacji z Chrystusem.
Tak, myślę, że też warto, że tak uzupełnię tylko szybciutko, warto pamiętać o olbrzymiej rzeszy kapłanów, którzy pracują w duszpasterstwie małżeństw i rodzin, pracując w różnych ruchach, stowarzyszeniach, ale także na co dzień błogosławiąc związki sakramentalne, ale także pracując z narzeczonymi, pracując w różnych poradniach. To, co nam się udało w tej chwili, bardzo mocno to podkreślamy. Chcielibyśmy, aby od przyszłego roku w każdym seminarium duszpasterstwo rodzin jako przedmiot obowiązkowy zaistniał i aby stawał się miejscem też uczenia się tego praktycznego podejścia do małżeństw i rodzin. Myślę, że tu u świętego Józefa możemy to powiedzieć, że niestety wielu kleryków pochodzi z rodzin, gdzie nie doznało tego uczucia miłości swoich rodziców, bliskości. I oni bardzo mocno potrzebują tego świadectwa świeckich, którzy też mają wejść do seminarium, do formacji, przynajmniej w ramach tego przedmiotu, aby odkrywali, że miłość naprawdę jest piękna, że jest to radość, że naprawdę kapłan, który jest blisko małżeństwa i rodziny, także sam wzrasta w swoim sakramencie kapłaństwa.
Jeśli mówimy o roku rodziny, to mamy takie ramy. Z jednej strony początek, Dzień Świętego Józefa, a finałem tego czasu ma być światowe spotkanie rodzin. No właśnie, też nie do końca chyba tak bardzo rozreklamowane, ale opisane to, które odbędzie się w czerwcu 2022 roku, pięknym hasłem: miłość rodzinna, powołanie i droga świętości. Czyli znów można powiedzieć to samo, tak? Czyli cały czas to hasło świętość. I nawet to, co warto chyba zaznaczyć, nawet nie do świętości, tylko droga świętości. Potrzeba świętych małżeństw i rodzin.
Tak, myślę, że można tutaj powiedzieć z taką prostotą: chcesz być święty, kochaj. I to jest, myślę, piękna wskazówka papieża Franciszka. Chcesz być święty, kochaj w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, przebaczaj. Wystarczy tylko tyle i aż tyle, aby stać się człowiekiem świętym. Oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o tej miłości, mówimy o kwestii przebaczenia, budowania relacji, kwestii uczestniczenia w życiu sakramentalnym, słuchania słowa, to wszystko w tym słowie kochaj się mieści. I myślę, że warto tutaj z papieżem Franciszkiem powiedzieć, że te spotkania są bardzo ważne. One w przeszłości odbywały się na różnych kontynentach, stąd być może w Polsce nie było zbyt wielu osób, rodzin, które było stać, aby tam pojechać, ale w przyszłym roku, przypominamy, że to zostało przesunięte o rok ze względu na pandemię, w przyszłym roku 10. spotkanie jubileuszowe papieża z rodzinami w Rzymie, w czerwcu. I już dzisiaj, korzystając tutaj z przekazu Radio Maria, Radia Rodzina, Telewizji Trwam, chciałbym przypomnieć, że to Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, był tym, który zainicjował te spotkania i myślę, że w przyszłym roku 10. spotkanie papieża z rodzinami będzie taką wspaniałą okazją, abyśmy też mogli z naszymi rodzinami dotrzeć, trochę już wcześniej zaoszczędzić, dotrzeć tam i pokazać, że ta spuścizna Ojca Świętego Jana Pawła II jest dla nas droga i potrafimy dać temu świadectwo.
Wszyscy pragniemy, żeby zacząć wyjeżdżać, więc może skonkretyzować to warto. 23-26 czerwca 2022 roku w Rzymie. Tak, owszem, można z uśmiechem i na serio o tym tak pomyśleć. Pani Beato, mówimy cały czas małżeństwo, rodzina, ale też no, wiemy, że w ten sposób realizuje się powołanie tak wielu ludzi. Do tej realizacji potrzebne jest też przygotowanie, tajemnica narzeczeństwa. Gdyby powiedzieć, co tutaj, co mamy, co potrzeba, w którą stronę idziemy, także pod wpływem tego, co nam daje ten dokument Amoris Laetitia.
Tutaj coraz bardziej jako duszpasterstwo rodzin staramy się pochylić indywidualnie nad każdą parą narzeczonych. I to, co proponuje duszpasterstwo rodzin, to właściwie już zaczynamy włączać coraz bardziej takie metody warsztatowe do pracy z narzeczonymi. To jest taki moment, kiedy narzeczeni mogą ze sobą porozmawiać nierzadko na różne tematy, których dotychczas nie poruszali, typu na przykład relacje z teściami, bądź jak będziemy wydatkować nasze finanse, jak planujemy ilość dzieci. Są to tematy, które rzeczywiście są jakby fundamentem małżeństwa, natomiast często narzeczeni mogą nie mieć czasu czy nawet pomysłu o tym, żeby o tym porozmawiać ze sobą. Dlatego te metody warsztatowe są właśnie ukierunkowane na to, żeby dać młodym przestrzeń, czas takiego indywidualnego pochylenia się, rozmowy ze sobą. Druga rzecz to też mamy coraz lepiej przygotowanych doradców do prowadzenia naturalnych metod rozpoznawania płodności. Tutaj zaczynamy włączać różnego rodzaju aplikacje multimedialne, różnego rodzaju narzędzia, które pomogą narzeczonym, ale w przyszłości potem małżonkom do tego, żeby tą swoją płodność ukierunkować na zamysł zgodny z tym, co przygotował Pan Bóg dla każdego z nas. Też na Facebooku jest prowadzony taki fanpage Dwoje Naturalnie, który to przygotowuje pod kątem takim też informacyjnym narzeczonych, małżonków do tego, żeby właśnie zapoznać się z treściami dotyczącymi naturalnych metod zdrowia prokreacyjnego, co zrobić, by mieć więcej dzieci niż dotąd, jak się otworzyć też na życie. Także myślę, że to jest fajne narzędzie, nie tylko dla narzeczonych, ale i dla małżonków.
Myślę, że też warto podkreślić, że Kościół w Polsce, mówię to z całą świadomością, jest jedyną instytucją, która od tylu lat systematycznie, w sposób zorganizowany przygotowuje narzeczonych do zawarcia związku małżeńskiego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ciągle chcemy podnosić pewne kompetencje tego przygotowania, ale te spotkania, te rozmowy, te wspólne modlitwy są w tej chwili jedynym miejscem, gdzie narzeczeni, może troszeczkę zmuszeni przez okoliczności, ale przychodzą, aby usiąść razem, porozmawiać, uczyć się wspólnej modlitwy, odkrywania swojej wiary. Jest to, myślę, wyjątkowa przestrzeń, ponieważ w niektórych przypadkach zdarza się, że po takich spotkaniach narzeczeni mówią, jeszcze nie jesteśmy gotowi. Na razie musimy się rozstać, musimy przemyśleć pewne rzeczy, odkryć, co jest z naszą miłością, jak tą radość miłości mamy przeżywać wspólnie. W związku z tym myślę, że warto tym się pochwalić po prostu, bo dokument Amoris Laetitia o wielu rzeczach mówi, zwraca uwagę na przygotowanie także narzeczonych, na towarzyszenie małżonkom, ale naprawdę u nas olbrzymia większość narzeczonych, tych, którzy zawierają związek sakramentalny, przechodzi przez spotkania, przez różne rekolekcje, dnia skupienia, przez konferencje, tak aby rzeczywiście mogli lepiej siebie poznać, otworzyć na miłość Pana Boga i razem tę radość miłości odkrywać w swoim małżeństwie.
Trochę trzeba powiedzieć, że chyba przyszły czasy, że jest trochę moda nawet na poszukiwanie no właśnie tego, co naturalne. Pewnie, że może nie masowo, ale wielu ludzi może jest zmęczonych tym wszystkim, co jest takie sztuczne, gdzieś tam wymyślone na poczekaniu. Myślę także o tym podejmowaniu życia razem, tego intymnego. Prawda? Chyba coś takiego też się w tej chwili zauważa.
Tak, tym bardziej, że widzimy, że to życie zgodnie z naturalnym rytmem płodności często jest też w małżeństwie więziotwórcze. Często prowadzi do tego, że więź między mężem a żoną zacieśnia się. Coraz bardziej jest przestrzeń do wzajemnej rozmowy, do wzajemnego usłyszenia siebie, ale również i też do takiego czasu akceptacji siebie nawzajem, swojej płodności, swojego rytmu. Często właśnie to małżonki, żony mówią o tym, jak błogosławiona jest, jak błogosławione jest to narzędzie naturalnego rozpoznawania płodności, gdzie razem z mężem mogą same rozmawiać, otwierają się na tematy, o których wcześniej nie rozmawiały, chociażby nawet ze wstydu.
Myślę, że też to jest doświadczenie wielu już w tej chwili doradców życia rodzinnego, gdzie przychodzą osoby, które wprost deklarują, że są osobami niewierzącymi, ale mówią, wy w Kościele podobno macie taką metodę naturalną, która będzie nam pozwalała odkrywać naszą płodność, będzie pomagała nam także odkrywać rytm naturalny naszego życia. Pamiętajmy, że dzisiaj jest to też o tyle ważne, że w wielu przypadkach małżonkowie często mają problem z tym, aby począć swoje pierwsze dziecko i korzystanie z metod naturalnych bardzo często pomaga zaobserwować, pomaga odkryć przyczyny różnych schorzeń i problemów i bardzo często prowadzi do dobrej diagnozy u ginekologa. Także to jest też kwestia, trzeba to podkreślić, bardzo naukowa, oparta o solidne badania. I jak mówię, ta fala może nie jest zbyt wielka osób, które szukają tych metod naturalnych, ale myślę, że na tym też działamy, współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, odkryło piękno tej miłości, tej czułości, bliskości małżeńskiej opartej o metody.
Wszystko ciekawe, ale czas płynie. I powiem jeszcze jedno, ale jest pandemia. Modlimy się z całym światem o ustanie, przyzywamy imienia Maryi przede wszystkim, ale Józefa Świętego także. I niektóre rzeczy funkcjonują teraz opisane takim zdaniem. Jak to wszystko minie, no i wtedy. I teraz jest pytanie właśnie, bo my mamy i rok Świętego Józefa, i rok rodziny. I co, czekamy, jak to wszystko minie? Czy teraz da się wiele uczynić dla pogłębienia tych tajemniczych rzeczywistości? Gdyby zapytać pandemia, czy w tym kontekście małżeństwo, rodzinę, duszpasterstwo rodzin, czy tu można powiedzieć tylko o stratach, czy są też może nawet jakieś zyski, paradoksalnie?
Olbrzymie zyski. Jednym z nich, co jakoś potwierdzają nasi duszpasterze, doradcy, jest to, że bardzo często to przygotowanie stało się bardzo indywidualne, ponieważ i duszpasterze, i doradcy, widząc tę sytuację, umawiają się indywidualnie na spotkania z parą online. I to bardzo ciekawe doświadczenie, bo ci narzeczeni, będąc w swoim domu, otwierają się. Nie liczą, nie patrzą na zegarek, ile czasu już minęło, ile jeszcze musi upłynąć, zaczynają szczerze rozmawiać. Są sami, nie ma innych narzeczonych, nie wstydzą się. Zaczynają pytać o różne rzeczy, o które pewnie normalnie podczas dużego grupowego spotkania by nie zapytali. Druga sprawa, to odkrywam też z taką radością. Wiele osób mówi, tak bardzo tęsknimy za przeżywaniem sakramentu Eucharystii w naszych małżeństwach i rodzinach razem w Kościele. Bo mieliśmy taki zwyczaj, chodziliśmy, jednak przed telewizorem to nie jest to samo. W związku z tym te powroty są takie pełne radości. Następna sprawa, o której też wiemy konkretnie od osób, które do nas przychodzą, to kwestia pogłębienia relacji i małżeńskich, i rodzinnych. Wielu ojców mówi mi, zapracowanych, bo kredyt, bo jeszcze inne rzeczy, mówią, że księdza, musieliśmy się trochę zatrzymać, trochę więcej pracy zdalnej. Ja nagle odkryłem z radością, że mam cudowne dzieci, że mam cudowną żonę. I to jest, myślę, wielki zysk pogłębienia tych relacji. Oczywiście nie ukrywamy też mamy to świadectwo z naszych poradni życia rodzinnego, z poradni specjalistycznych, że w niektórych przypadkach no, to bycie ze sobą tak na co dzień blisko sprawiło, że niektóre małżeństwa doszły do ściany, zaczęły terapię, bo zobaczyli, że dalej tak nie można. Jest to też jakiś plus na pewno. I myślę, na koniec trzeba powiedzieć, że jednak są też problemy. Wiemy o tym, pojawia się agresja. Nie jest to zjawisko masowe, na pewno nie. Jak mówię, więcej jest tych plusów, więcej zjawisk pozytywnych, chociaż żyjemy w tej konkretnej rzeczywistości, widzimy, że pojawiają się także problemy.
Więc owszem, tak, pragniemy, żeby wszystko wróciło do normalności, ale nie chcemy przeskoczyć tego czasu, tylko
cały wykorzystać. Cały czas pracujemy.
Właśnie i ta praca, to co no być może jest jakimś takim spojrzeniem ogólnym, ale też to, co dzieje się w środku domu, rodziny, to jest coś bardzo ważnego i tutaj nie wolno czekać, że coś minie, to wtedy się zabierzemy za jakąś, mówiąc prosto, robotę. Na pytanie postawione w temacie, jak odkryć radość miłości, to tak sobie myślę, proszę, czy tak jest, potwierdźcie albo nie, zainwestować w relacje i uwierzyć,
oczywiście.
I uwierzyć, że małżeństwo i rodzina to droga świętości.
Tak, jak najbardziej, to jest rzeczywiście punkt.
Co więcej, myślę, że można dodać, bo to są też badania publikowane z Harvardu, które pytają, od 70 lat pytają swoich studentów, kiedy zaczęto te badania, studentami byli tylko mężczyźni, pytano ich o szczęście, o to, jak postrzegają swoją przyszłość, teraźniejszość. Wszyscy powiedzieli jednoznacznie, relacje. Dobre relacje z małżonkiem, dobre relacje z dziećmi.
Patrzymy na obraz świętej rodziny, na świętego Józefa Kaliskiego. Widzimy to przepiękne złączenie Jezus, Maryja i Józef. I tutaj jesteśmy w naprawdę wspaniałej szkole. Myślę, że jesteśmy podbudowani. Myślę, że dzisiaj wyraźnie zostało pokazane, choć króciutko, to, że mamy wiele narzędzi, mamy wiele też już rzeczy wypracowanych. I nawet jeśli się pojawiają trudności, to jest pewien pomysł także i z tymi darami w postaci roku świętego Józefa, roku rodziny, że sobie z tym poradzimy, że Pan Bóg nas przez to wszystko przeprowadzi. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, za wspólne tutaj także i rozmodlenie u świętego Józefa. Pani Beata Choroszewska, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego i ksiądz Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin byli i są z nami. Bardzo wam dziękuję. Wszyscy dziękujemy.
Na szczęść Boże wszystkim rodzinom.
A my jak zwykle po tych dwóch częściach, po nabożeństwie, po konferencji, po tej rozmowie przechodzimy do tego miejsca najważniejszego, do ołtarza. Eucharystia dzisiaj, tak jak było już zapowiedziane, będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i tych, którzy są tu w Bazylice i tych, którzy są z nami poprzez media.